współczesny świat jest przepełniony chaosem i strachem. Wokół nas trwa zaciekła wojna między dobrem a złem. W naszych sercach rodzą się pytania. Gdzie szukać ratunku? Kto wskaże nam drogę w czasach ciemności? Cary Grace proponuje czytelnikom podjęcie opcji Maryi, czyli katolicyzmu opartego na głębokiej relacji z Matką Bożą. Tylko oparcie się na Maryi może uratować nasze serca. Trzymam w rękach książkę Cary Grace Opcja Maryi, Boża odpowiedź na kryzys cywilizacji. I to był właśnie fragment, który możemy znaleźć na tyle tej książki. Do rozmowy o tej książce zaprosiłam pana Grzegorza Kasjaniuka, dziennikarza, autora książek poświęconych maryjnym objawieniom, specjalistę od objawień w Giedrzwałdzie, ale także miłośnika Matki Bożej. Panie Grzegorzu, witam pana bardzo serdecznie.
Witam serdecznie, witam słuchaczy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Jest z nami także ojciec Mirosław Kopczewski, wicekustosz Sanktuarium w Niepokalanowie. Ojca również serdecznie witamy.
Szczęść Boże.
Panie Grzegorzu, czy faktycznie, jak sugeruje podtytuł książki Opcja Maryi, możemy obecnie mówić o kryzysie cywilizacji?
Cary Grace podchodzi do tego tak, jak jest. Opisuje sytuację społeczną i kondycję duchową współczesnego człowieka z pozycji Amerykanki. I to kobiety katoliczki, która widzi świat z pozycji innego kontynentu niż Europa. Jest to zadziwiające, bo zawsze mi się wydawało, że to spojrzenie jest trochę inne. Nie, że wypaczone, ale jakby wskazujące na Stany Zjednoczone jako centrum świata. I także to w jakimś sensie inaczej koncentruje duchowość człowieka. Ta opcja świata, ta opcja duchowa jest często dopełniona jakimś pierwiastkiem zmiękczenia ducha. Tu się okazuje, że autorka bardzo mocno podchodzi do tej kwestii mariologicznej w sposób, nie chciałbym tutaj użyć słowa tradycyjny, ale wydaje mi się bardzo prosty, konkretny i pokazujący rolę Maryi taką, jaką jest w rzeczywistości, bez żadnego, tak potocznie tutaj nazwę, kombinowania, bo język tej książki jest językiem prostym. Książka jest napisana przez kobietę, opracowania, które do tej pory czytałem, bardzo poważne, to albo mariologiczne, to albo opracowania duchownych, albo świeckich mariologów, albo w ogóle mężczyzn, którzy patrzą na Maryję jako na swoją matkę. Cary Grace widzi w niej kobietę, sama jest kobietą i być może łatwiej jej do aspektów, które porusza w tej książce, a tymi aspektami są macierzyństwo, właśnie rodzicielstwo, w ogóle podjęcie ciężaru i pewnych obowiązków, no podchodzi do tego ze zrozumieniem już, wydaje mi się, takim wrodzonym, którego nie musi się nauczyć zrozumieć, tak jak to czyni mężczyzna. Książka rozpoczyna się od podania kontekstu współczesnego, jeżeli chodzi o spojrzenie na Matkę Bożą i jej rolę, czyli chaosu, który panuje, niepokoju serca, niewiary, powrotu do pogaństwa, sytuacji zamieszania w polityce, bo ten wątek geopolityczny jest tutaj mocno poruszony, ale także mocno wskazuje na ten wątek kulturowy, że to Maryja tworzy kulturę, jest kulturotwórcza, ale także, że jest w jakimś sensie odpowiedzią na to, co nazywaliśmy opcją Benedykta. Wiemy, w jakim czasie Benedykt wzmocnił wiarę, ożywił ducha, ale to wymagało pewnej izolacji, pewnego odejścia i zamknięcia się w murach klasztornych. Tutaj opcja Maryi nie polega na odizolowaniu się, na zamknięciu, ale przede wszystkim na pełnym jej zawierzeniu i w tym zawierzeniu mamy otwartość. I to jest zadziwiające, że nie zamykamy się, żeby odnowić, ale wchodzimy pod płaszcz Maryi, znowu kolokwialnie, ale bardzo takie obrazowe, żeby konkretnie otworzyć się na Jezusa Chrystusa.
I to jest opcja dla każdego przede wszystkim.
To jest opcja dla każdego. I to jest proste, bo mamy tutaj lekarstwa, mamy narzędzia, tym narzędziem jest takim mocnym różaniec, to jest Ewangelia, tu nie ma podawania jakichś nowych, wymyślonych punktów, które powinniśmy przestrzegać. Jest dekalog. Maryja nie pokazuje niczego nowego dla współczesnego świata niż to, co już zostało nam dane. I to jest konkret. konkret, który powinien przemawiać tutaj do mężczyzn, do mnie przemawia, bo pisze kobieta, pisze o Matce Bożej i wskazuje na różaniec. Dlaczego różaniec? Mamy tu historię różańca. Jest to dla mnie bardzo mocne, bo mamy tutaj nie jakieś zniewolenie tą modlitwą, a przez tę modlitwą idzie otwartość umysłu, bo idzie zrozumienie. Zrozumienie nie tylko świata, ale przede wszystkim siebie i swojego ducha, otwarcie, w zawierzeniu. Ten czas, kiedy Biblia znalazła miejsce w każdym domu, to patrząc na historię, to jest to nieodległa opcja. Więc wcześniej to różaniec był zrozumieniem Ewangelii. To poprzez różaniec, poprzez tę modlitwę, poprzez kontemplację. A był na to czas, bo przecież od kiedy media elektroniczne wkroczyły w życie człowieka, to też nie taki dawny czas. Wcześniej była możliwość skupienia się, koncentracji i przeżywania, odizolowania się od codzienności w tej modlitwie. Chaos obecny jest chaosem, który człowiekowi, który nie jest duchowo oddany Bogu, który odwrócił się od Boga, albo ta łaska nie była mu dana, jest zagmatwany w bolączce wizji, której nie potrafi sobie wyobrazić. Wizji świata. Jaka ta wizja będzie? Jaki będzie ten mój los? Przychodzą kryzysy, przychodzi pandemia, przychodzą prześladowania chrześcijan, tak bardzo mocno teraz relacjonowane przez media. Wszystko widzimy, jest na dotknięcie ręki. I się okazuje, że człowiek, który nie ma w sobie łaski wiary, gubi się. Chce gdzieś tę duchowość odnaleźć. Wchodzi w uzależnienia duchowe. Gmatwa się. Często też wchodzi w okultyzm. I ta sfera ducha czegoś żąda, czegoś poszukuje, ale jeżeli ona jest skażona hedonizmem, no to poszukiwanie stawia człowieka w centrum i jeszcze gorzej mu ten pokój serca wtedy odnaleźć. Tu w propozycji Carrie Gress odnajduje takie mocne wskazanie, kierunkowskaz przede wszystkim dla tego amerykańskiego czytelnika. Ta ich rzeczywistość wydaje mi się bardziej zagmatwana, bardziej trudna, bardziej niekonkretna. I dlatego takie proste słownictwo, chociaż tutaj jest rozdział teologiczny, mariologiczny i on wymaga pewnego zrozumienia, bo jest mowa o tej relacji, o relacjach, dużo jest tutaj o relacjach. Maryja, Trójca Święta, Maryja,
Kościół, też.
Kościół Maryja, Duch Święty,
przepiękne
Maryja, prawa. Jezus Chrystus. Mhm. Jest to bardzo konkretne i dobrze się to czyta i wydaje mi się, że czytelnik, który nie ma przygotowania mariologicznego czy teologicznego, powinien te kwestie zrozumieć. Książka dobrze się rozpoczyna, bo zaczyna się od przedstawienia pewnego chaosu, ale też z odniesieniem do tego, co działo się wcześniej, do wszystkich konfliktów światowych, geopolitycznych, do ekspansji islamu na przestrzeni wieków, ale także pogaństwa. Pokazuje momenty, w których ludzkość ucieka się do Bożej opieki i stawiana jest człowiekowi Maryja przez Pana Boga jako ta, która może, poprzez być może to niezrozumienie Jezusa Chrystusa, tej miłości tak dokładnie przez człowieka, zrozumieć tę miłość przez Maryję. I po to jest ona nam postawiona, między innymi. Stąd tak mocno jest tu przedstawione to oddanie się w chwilach trwogi, zwycięstw, na przykład pod Lepanto, czy pod Wiedniem, gdzie to mocne skierowanie w stronę przez Maryję do Boga, no skutkuje
odwróceniem zupełnie losów bitwy.
To jest, i zwycięstwem Maryi.
To jest taki rozdział poświęcony geopolityce właśnie, o którym pan wspomniał, moim zdaniem niezwykle budujący, niezwykle dający nadzieję potrzebne w naszych czasach, który pokazuje naszą historię, też taką historię polityczną, na którą patrzymy często tylko tak fragmentarycznie, jako jakieś pojedyncze wydarzenie. Tutaj Carrie Gress pokazuje no, historię jako taki ciąg zwycięstw Matki Bożej. Kiedy coś wydaje się, że już jest przegrane, ludzie zawierzają Matce Bożej i nagle okazuje się, że ta modlitwa różańcowa może działać cuda, że to Matka Boża oczywiście przychodzi z pomocą. Piękny jest taki fragment dotyczący wydarzeń nie tak odległych na Filipinach, kiedy to żołnierze wyjechali już na ludzi z czołgami, wydawało się, że oni wygrają, że już no, nie ma nadziei. Ludzie stali z różańcem, modlili się i nagle żołnierze widzą Matkę Bożą. Matkę Bożą, która mówi im, żeby nie strzelali do jej dzieci. No i ci żołnierze nie widzą, nie rozpoznają w niej Matki Bożej, tylko rozpoznają jakąś siostrę. I później, kiedy opowiadają o tym biskupowi miejsca, biskup mówi, no ale ja znam wszystkie siostry w Manili i wiem, że żadna z nich nie jest piękna, więc to musiała być Matka Boża. Cudowne są te historie o tym rozdziale.
Tak samo jak i Cud nad Wisłą, bo znamy relacje strony rosyjskiej i te opowieści o pewnej pani, która w nich akurat wzbudzała trwogę, przestraszyli się. My wiemy przecież, że Kościół prawosławny oddaje cześć Chrystusowi przez Maryję. Co prawda nie ma tam takiej modlitwy różańcowej, jaka jest w kościele katolickim, ale jest taki substytut i funkcjonuje to. Są pewne problemy w porozumieniu się, jeżeli chodzi o Matkę Bożą, ale widzimy ikony, widzimy, że jest to miejsce szczególne dla Matki Bożej. Stąd trochę zadziwia, że Rosjanin 1920 roku nie miałby w sobie gdzieś tam w sercu obrazu Maryi. Musiał mieć. To po rewolucji bolszewickiej był zbyt krótki czas, żeby on nie wiedział, kto mu tam grozi palcem z nieba i po której on jest stronie. Świadectw jest dużo w tej książce. To jest bardzo dobre dla czytelnika anglojęzycznego. Książka została wydana, została przetłumaczona. Wydaje mi się, że to jest dobry czas, żeby także i polski czytelnik takie świadectwa znał. Jest to czas, w którym jest duża niewiedza, zwłaszcza młodego pokolenia. To pokolenie, o którym mówimy, JP2, jest pokoleniem, które obrosło pewną legendą. I kiedy koncentrujemy się na dzieciach tego pokolenia, to się okazuje, że albo nie nastąpiło przekazywanie tej wiedzy, albo nastąpiło przeświadczenie, że ta wiedza zostanie wyssana z mlekiem matki. I po prostu w tym środowisku, być może w rodzinie, gdzie oddaje się szczególną cześć i modli się za stawienicę świętego Jana Pawła II, kolejne pokolenie w to wejdzie z tradycją. Okazuje się, że nie, że trzeba przekazywać to, że wiara ma być wzmacniana. I świadectwo jest jednym z takich elementów wzmacniania wierze i dobrze, że pojawiają się z różnych kontynentów świadectwa. I świadectwa te podstawowe, tak jak ewangelizacja Ameryki Łacińskiej, jak Matka Boża z Guadalupe, jak historia Kolumba, bo to też obrosło mitami i legendami. Zazwyczaj kojarzą nam się te wyprawy z Hiszpanii i Portugalii w odkryciu nowych kontynentów, nowego świata, jako pewne zagrożenie. Dla tego nowego świata, że oni przypłyną, wypalą, pozabijają i nie będzie tamtego świata. Okazuje się, że nie, że Kolumb, maryjny podróżnik, który nazywa okręty imionami Matki Bożej, które pierwsze miasta nazywa imieniem Matki Bożej, który tu jest opisywane tutaj, nawet ma sytuację wielkiej burzy, a czytamy te opisy, prawda, u świętego Pawła, jak to wszystko wyglądało. I mieć tę wiarę tego apostoła. Kolumb tej wiary aż takiej nie miał, więc jest modlitwa, co oni robią, żeby uratować swoją flotę. Obiecują w czasie modlitwy, że pierwsze co zrobią, kiedy postawią nogę na lądzie, to będzie pielgrzymka do Matki Bożej z Guadalupe. Burza się nie ucisza. Potem jest modlitwa do Matki Bożej Łaskawej. Burza się nie ucisza. I tak dalej, i tak dalej. I nie wiedzą, co zrobić. W końcu mówią, modlimy się w ogóle do Matki Bożej. A pójdziemy do pierwszego kościoła, jaki będzie, jeżeli uda nam się wyjść z tej burzy. Burza cichnie. Czyli Maryja w tym wszystkim jest w takiej prostocie bardzo konkretna. My wiemy, czemu służą tytuły Matki Bożej. One są bardzo ważne dla nas. To są i przymioty, ale to też jest wielka nadzieja. Bo mamy wspomożycielkę wiernych, mamy uzdrowienie chorych, ale przede wszystkim mamy Matkę Bożą. Konkretnie, tak pięknie, Matkę. I burza cichnie. Pokazuje nam to sytuację, która funkcjonuje od czasu tej wielkiej nadziei danej nam w Jezusie Chrystusie. Te wszystkie dzieje geopolityczne, ingerencja Matki Bożej, kiedy człowiek zawodzi, kiedy jego wiara studzi się, kiedy staje się letnia, kiedy wręcz staje się człowiek zimny, pojawia się Maryja jako ta nadzieja. I w tych różnych sytuacjach pokazuje nam kierunki, którymi należy podążać. Bardzo tutaj jest ciekawy rozdział o Maryi jako animatorce kultury. W dzisiejszym świecie zdominowanym przez popkulturę jest to bardzo istotne. Zresztą dzisiaj ci, którzy badacze w ogóle wieków i kultur, widzą, że znajdujemy się w etapie dosyć, być może schyłkowym dla obecnej kultury, bo jakby zatacza sytuacja koło. Przyjrzyjmy się sytuacji, która miała miejsce na terenach dzisiejszego Iraku, Bagdadu, po narodzeniu Jezusa Chrystusa. Już wtedy, na początku ekspansji islamu, Doszło do sytuacji, że nie było konfliktów wojennych, męskość zaczęła się rozpływać, mężczyźni zaczęli ubierać kobiece szaty, pojawił się, może nie zawód, ale pojawiło się wielu minstreli śpiewających piosenki i to z zabarwieniem erotycznym, aż do momentu, kiedy znowu ten świat został zachwiany, kiedy się pojawiły wojny, nie chciałbym, żeby się pojawiały wojny, ale czy to musi nastąpić taka sytuacja, żeby mężczyzna swoją rolę odkrył? Dzisiaj znowu mamy sytuację, że muzykami strele są na miarę celebrytów i kierowników duchowych. Też mężczyźni ubierają się w damskie stroje. W tym wszystkim Matka Boża, gdzie ona się pojawia w kulturze, czy nawet w popkulturze, to ta przestrzeń jest uporządkowana. Kiedy widzimy Matkę Bożą w architekturze, bo mamy i odniesienia w rzeźbie, w malarstwie, mamy w muzyce. Przecież Haydn to był taki kompozytor, który stworzył modlitwę różańcową, kompozycję, gdzie każda tajemnica była w innej intonacji, w innym tonie, odpowiadająca kontemplacji danej tajemnicy. Więc tam, gdzie Maryja jest obecna, tam jest uporządkowanie i muzyka i kultura ogólnie jedną rzecz robi bardzo ważną. W tej kulturze człowiek nie zawiesza się na sobie. W tej kulturze człowiek nie gloryfikuje siebie. Ta kultura mu służy do tego, żeby oddawać chwałę Panu Bogu. Nawet kiedy nie ma łaski wiary, to zawsze tam spojrzy. Zawsze tam się odniesie. Zauważmy, że Europa ze swoją spuścizną to co ma najcenniejsze, to sakralne zabytki. I to jest tutaj zauważone przez Cary Grant. Przecież w Stanach Zjednoczonych takiego dziedzictwa nie ma. I to, co najcenniejsze zostało, nie zostało zniszczone, to właśnie takie odniesienia. I nawet ci, którzy pochodzą z pogańskich krajów, przyjeżdżają z Azji, to co zwiedzają? Zwiedzają te obiekty. Tam wchodzą, tam fotografują. To człowiek Europy niszczy tę całą spuściznę, przykład na przykład Portugalii i Lizbony, gdzie relikwie świętych są wystawiane w muzeach. To tylko wierzący wie, że jest relikwia, może klęknąć. Że tu następuje jakiś regres i o dziwo wzmacniany szacunkiem ze strony niewierzących, pogańskich, którzy przychodzą i sami się dziwią. Jest tutaj w tej całej sytuacji zadziwiająca ingerencja Boża, bo ze zła Pan Bóg wyprowadza dobro. Maryja, gdzie jest wezwana, gdzie jest poproszona, gdzie sama przychodzi nawet bez jakiegoś konkretnego zaproszenia, bo taka jest sytuacja, taka jest konieczność, niebo to widzi, ona po prostu, ja bym powiedział, naprostowuje to myślenie konkretne.
To, co jest piękne w tej książce, moim zdaniem, zwłaszcza z ust autorki, która jest Amerykanką, to są wątki polskie. Wielka rola, zdaniem Cary Grant, Maksymiliana Kolbego, jego też mariologii.
To, że Amerykanka pochyla się nad kwestiami mariologicznymi, jest dla mnie zadziwiające. Nie, żebym bronił Amerykanu. Mamy przecież biskupa Fultona Sheena, tak? Bardzo mariologicznego kapłana i całą jego spuściznę. Jego pracę w mediach, to, czego on dokonał, był w pewnym momencie bardziej popularny niż Frank Sinatra przecież. Nie, ze swoimi programami telewizyjnymi. Otrzymał nagrodę Emmy przecież. To są rzeczy, o których nie można zapominać. Ale to są wyjątki na zasadzie misjonarza, proroka. Oczywiście, tu też jest wspomniane w tej książce, że to właśnie te jednostki zmieniają świat. Nie masy, a jednostki. I to jest bardzo ważne, więc wydaje mi się, że Cary Grant jest takim duchowym dzieckiem arcybiskupa Fultona Sheena. Tak mi się wydaje. I to konkretnie czytam z tych kart, gdzie ona też do niego się odnosi. I to, że odnosi się do świętego Maksymiliana Kolbe, to wydaje mi się naturalne. To jest poza granicami. To nieważne, że on Polak, ona Amerykanka, że tu wielka woda, że być może inna mentalność, zupełnie inna tradycja, ale jest jedno. Jest Maryja i ona wszystkich jednoczy. I wskazanie jej na to, co wydarzyło się pierw w Lourdes, a potem w Getrzwałdzie, czyli że i dogmat w międzyczasie ogłoszony, że Maryja jest niepokalanym poczęciem, bo tu też jest odniesienie do ostatnich rozważań świętego Maksymiliana Kolbe na ten temat, do relacji między Maryją a Duchem Świętym, jak nie katolicy, a chrześcijanie mają pojmować Maryję w tym kontekście, tej relacji, że ona się zupełnie tu nie wyklucza, wręcz przeciwnie, jest pięknym wypełnieniem. I Cary Grant tutaj dotyka tych elementów, które są być może dla przeciętnego wierzącego, chociaż nie ma takiego sformułowania przeciętny wierzący, ale być może wierzącego, który nie pogłębia swojej wiary. Być może są trudne, on może tego nie rozumieć.
Cary Grant odpowiada na pytanie, myślę, które może pojawiać się w sercu wielu osób, czy możemy za bardzo czcić Matkę Bożą? Na czym polega ta różnica właśnie w kulcie do świętych Matki Bożej i do Pana Boga? Myślę, że to też jest taki ważny, też krótki akapit, ale bardzo jasny.
Kiedy nastąpił czas prześladowań chrześcijan, to był okrutny czas znany. Wtedy też chrześcijaństwo wchodziło w mentalności ludzi, wcześniej pogan, później chrześcijan, wchodziło w te miejsca, które były mocno gdzieś tam zakorzenione w pogaństwie, w kulcie słońca, w kulcie bogiń. I to, co widzimy w nawróceniu Ameryki Łacińskiej, jeżeli chodzi o objawienie Matki Bożej z Guadalupe, samo niebo wybiera te akcenty, gdzie w duszy i sercu takiego człowieka może to miejsce wcześniej wypełnione pogaństwem być wypełnione Bogiem, ale trzeba jakoś je wypełnić, dać ten kontekst. I ten kontekst na pewno był dany przez Kościół, przez Matkę Kościoła. Tylko jest pytanie, czy jest ta pobożność w pełni zrozumiała? Matka Boża nie chce, żeby ją traktować jako boginię, jak Wenus. Matka Boża prowadzi do Boga. Ona nosiła go pod sercem. Jej relacja z Trójcą Przenajświętszą jest tutaj konkretną odpowiedzią na to pytanie. Bo kiedy przyszedł czas Marcina Lutra, to jest chyba najbardziej taki moment bardzo trudny dla Kościoła, to przecież z jego przyjściem nie pojawiła się automatycznie informacja: Matki Bożej nie ma. Do tej pory, zwłaszcza na Pomorzu, na Kaszubach są kościoły z tamtego czasu, gdzie w ołtarzu jest figura Matki Bożej. Czyli to pierwsze pokolenie luteran oddawało cześć przez Maryję Chrystusowi. Dopiero kolejne nawet już dopisywały pokolenia swoje tezy i jakby swoją wizję i nie boję się użyć tego słowa, swoją nienawiść też, żeby nie było Matki Bożej, bo kojarzyła się z katolikami, a nie z Matką Boga. I stąd w ołtarzach mamy sytuację, że jest ołtarz obrotowy. Kiedy do kościoła wchodziło pierwsze pokolenie luteran, przekręcało w ołtarzu figurę na widok publiczny. Kiedy wchodziły je dzieci, zakrywały. I te ołtarze są niedaleko Szczecina. Jest to właśnie świadectwo tamtego czasu. I to jest sytuacja konkretna, bo tam, gdzie Matkę Bożą ze swojego życia się wyrzuca, nie chciałbym użyć słowa, że wchodzi jakieś otępienie w wierze, ale na pewno wchodzi jakiegoś rodzaju oziębłość i kalkulacja. I to jest, wydaje mi się, w tym rozumieniu problemem. A kwestia niezrozumienia, ona jest mocno tu podana. Nie wszystko trzeba rozumieć, bo od tego jest wiara. Że nie wszystko trzeba rozumieć, tylko w tej opcji Maryi oddać się jej, przede wszystkim, co tu jest napisane, że najważniejsza jest msza święta, są sakramenty. Różaniec do tego prowadzi, bo stała modlitwa pozwala człowiekowi wytrwać w łasce uświęcającej, bronić się przed zakusami szatana i mieć, można powiedzieć, stały uśmiech, tak? Stałą radość w sercu. Bo jak jest radość w sercu, to jest ona na tyle ekspansywna, że nie pozwala nieradości, niepokojowi w to serce wejść. A to daje stan łaski uświęcającej, na co to mnie cieszy. Cary Grant wskazuje to współczesnemu człowiekowi jako konkret. Różaniec jest tą drabiną, po której wchodzimy.
Znajdujemy też na koniec taki ciekawy rozdział, takie proste sposoby na to, jak na co dzień żyć opcją Maryi. Mówił Pan już o Eucharystii, o życiu sakramentami, o różańcu, ale tam są też takie drobne rzeczy, jak to, by otaczać się na przykład dziełami sztuki poświęconymi Matce Bożej, tak w domu, na co dzień, by odwiedzać sanktuaria maryjne, by postawić przed domem figurkę Matki Bożej, by na przykład odmawiać Zdrowaś Maryjo, gdy zawyją syreny, ale też by na przykład opowiadać dzieciom historię cudów w domu, jako takie bajki.
Jest to bardzo istotne.
Bardzo poruszyło.
Pani Paulino, jest to bardzo istotne, bo z mojego dzieciństwa i z moich relacji z moim ojcem, a on zmarł jak byłem nastolatkiem, więc to są takie wspomnienia moje, już nie tej dojrzałej relacji, dojrzałego syna z ojcem, ale dziecka. i przypominam sobie te elementy, które utkwiły w mojej pamięci. I jakie to są elementy? Mój ojciec od księdza proboszcza z parafii otrzymywał z parafialnej biblioteki książki. Przynosił książki. To, co pamiętam, to było Pismo Święte dla dzieci. To były opowieści biblijne i świadectwa świętych. Opowieści o świętych. I to, jak dziś pamiętam, kiedy na łóżku kryłem się za plecami ojca, wtulałem się w jego plecy, a on czytał. I pamiętam jego głos, nie widzę jego twarzy, ale pamiętam te opowieści i to we mnie jest. I jakie to jest istotne dla dziecka. Nieraz się o tym zapomina, jaką dziecko ma wrażliwość, jaką ma pamięć w sercu, żeby sobie przypomnieć takie rzeczy. Bo serce ma większą pamięć niż głowa. I te rzeczy się szybciej przypominają. Dlatego tak jest z zawierzeniem. Jak jest dziecko zawierzone, omodlone, to wszystko płynie w serce i to z tego serca potem wychodzi. I kiedy dziecko potrafi sobie przypomnieć swoją pierwszą komunię, kiedy do tego dociera, kiedy te wspomnienia przychodzą z kolejnymi przyjmowanymi komuniami. Ale tu jest sytuacja mocna. Trzeba dzieciom opowiadać, trzeba je trzymać przy Bogu właśnie w taki sposób. Nie oddać ich w świat kreskówek, których autorzy niestety coraz częściej mają w intencji deprawację tego pokolenia, niż jego wzrost i ochronę tego pokolenia i dzieciństwa. Dlatego trzeba tutaj oddawać kierownictwo Maryi. Niech ona prowadzi. Wielu świętych, których znamy, to są święci jej oddani. Zawsze w każdej historii tutaj opisanych świętych w tej książce, zawsze widzimy te elementy. I kiedy wśród najmłodszych pojawia się taka opowieść o świętym Dominiku Savio, jego relacji z jego mamą, z świętym Janem Bosco, z innymi kolegami, jego ofiarności, ofiary, czym jest ofiara. Często teraz rodzice boją się zabierać dzieci na pogrzeby. Nie zabierają, bo to nie jest widok dla dziecka. Nie ma tego, nie chciałbym powiedzieć oswojenia ze śmiercią, ale pokazania, że to jest ta nasza rzeczywistość i że to jest przejście. Moje pokolenie to pamięta i nie jest zdziwione. Obecne pokolenie tylko czeka na kremację, żeby nie pokazać widoku trumny. To powoduje, że tworzy się pewne takie rewiry tajemne, które nie są przeznaczone dla tego pokolenia i zabiera się tę wrażliwość temu pokoleniu. Zabiera się wrażliwość dzieciom. W tym momencie sytuacja ze świętym Stanisławem Kostką. Nie chodzi tutaj o jakieś zbuntowanie się wobec ojca, że inną drogę życiową wybiera, ale pokazanie, w jaki sposób działa łaska Boża, jeżeli się oddajemy woli Bożej. Potem następuje pojednanie. Stąd to wskazanie Cary Grace, pewnie dlatego, że to jest matka. Tu, że pani się koncentruje na tym, pewnie też jako matka, to jest bardzo ważne, że taki wątek w opcji Marii jest pokazany. Otaczanie się świętymi wizerunkami. To jest konieczne, żeby w każdym domu był wizerunek świętych dzieci. Teraz obecnie młodzież się buntuje. To jest efekt i tego buntu, który widzimy na ulicach. Właśnie przez to, że w domu nie ma wizerunków. Że chce się stworzyć sytuację, że moja wiara jest moją sprawą osobistą, a mamy przecież kościół domowy. To jest kościół domowy z ojcem, tym domowym kapłanem, przewodnikiem. I ta modlitwa wspólnotowa musi być konieczna wtedy, na co wskazuje tutaj Cary Grace, mówiąc o wspólnym różańcu odmawianym w rodzinach. Bo dla niektórych, którzy nie są wtajemniczeni, tu nie trzeba wielkiego wtajemniczenia w modlitwę różańcową, on tak z boku wydaje się jakąś modlitwą tajemniczą. Mamy tutaj różaniec, są paciorki, o co w tym wszystkim chodzi? A kiedy poznaje się człowieka z różańcem, kiedy się oswaja już od maleńkości z różańcem, ta modlitwa staje się kontemplacją, ale ta modlitwa staje się kierunkowskazem i ochroną jednocześnie. Tyle łask, które tu jest opisane, bo są opisane też objawienia różnych świętych, rozmowy czy z Panem Jezusem. Pan Jezus mówi, różaniec nie jest Maryi, różaniec jest mój. Tam jest opisana moja męka, tam jest opisane moje życie i tam jest moja matka. Ja ten różaniec dałem Maryi, a Maryja dała go wam.
Książka Opcja Maryi to jest taka propozycja dla każdego, by na te czasy zamętu, być może właśnie na te czasy, które mamy teraz, bo myślę, że to nie przypadek, że ona właśnie teraz ukazuje się też w Polsce. To jest dla nas propozycja, byśmy te opcje Maryi wybrali. Ale ja, panie Grzegorzu, nie wiem, czy pan również, mam takie wrażenie po przeczytaniu tej książki, a książka ta bardzo mnie wciągnęła i bardzo, bardzo mnie zachwyciła, myślę, że tak wręcz mogę powiedzieć, Mam takie wrażenie, że to już nie jest opcja, to jest konieczność. Autorka pisze o antychryście i o tym, że za antychrystem też pójdzie taka epoka, czy taka postawa antymaryjności, czyli czegoś, co jest przeciwstawieniem się Matce Bożej.
Kerry Gress ubolewa trochę, że nie ma jakby takich opracowań na ten temat antymaryjności, bo skoro jest maryjność, to pojawia się antymaryjność. Ona opisuje tutaj ten wątek dosyć konkretnie i on jest w tej całej sytuacji, która... No jakoś nas otacza, widzimy to. Być może każde pokolenie gdzieś tam odnosi wrażenie, że znajduje się u schyłku i że ten kres już za drzwiami, ale być może ta świadomość jest konieczna, żeby następował powrót. Nie żeby trwać w wiecznej takiej antyszczęśliwości i luksusie i czerwonym dywanie, po którym się kroczy, nie wiedząc, że tam dalej to nie ma sukcesu, tylko piekielna czeluść, ale żeby mieć sercem możliwość powrotu do Boga. Te powroty na przestrzeni wieku się cały czas pojawiały, tak jak kryzysy. Po każdym takim kryzysie, nawet nieszczęśliwym i tragicznym w skutkach, no przychodził powrót do Boga. To spojrzenie na Matkę Bożą jest istotne. Dopóki w Polsce są jeszcze kapliczki, gdzie mamy postawione wizerunki Matki Bożej, a tu wokół Niepokalanowa we wsiach tak jest, jak się przejeżdża, to i krzyże pomalowane są na niebiesko i gdzieś w krzyżu w niszy też jest figurka Matki Bożej. Są domy, gdzie u szczytu jest miejsce na figurę Matki Bożej. Na Warmii, skąd jestem, to jest... ponad 2000 kapliczek uchowanych do dzisiejszych czasów i ludzie stawiają nowe, to jest ważne, że nie patrzymy tylko na zabytki, ale są też i nowe kapliczki. Więc dopóki przy drogach stoją krzyże, stoją kapliczki, ta ziemia jest ziemią oddaną Matce Bożej, bo jest zawierzona przez naszych włodarzy, wcześniej przez króla. Są akty, nasi kapłani o to dbali, to ci, którzy kierują całym narodem. Są akty zawierzenia, które powtarzamy, ale są akty zawierzenia do prywatnego odmawiania codziennego. I to wypływa z niewolnictwa, czyli z tej konsekracji, zawierzenia się Maryi, która jest istotna na dzisiejszy czas, bo daje nam to możliwość relacji. Relacji dobra z dobrem, nie przeciwstawnej sobie. I w tej relacji nie ma miejsca na zrobienie szczeliny złemu. Nie ma takiej możliwości. I to oddanie, to wejście w tę relację z Matką Bożą, traktowanie jej jako Arki Przymierza, jest nieodzowne w dzisiejszym świecie, pogubionym duchowo. Kiedy spotykam się z młodzieżą na spotkaniach w szkołach, rozmawiam na te tematy, gdzieś tam mam za uszami, że być może dla nich to jest temat nietrudny, ale zupełnie niezrozumiały i mnie wyśmieją. Wydaje mi się, zaraz, oni przed chwilą krzyczeli na katechetów. Widzę osoby już w tym wieku wytatuowane, patrzące na mnie zza czarnego makijażu, z rozpuszczonymi długimi włosami. I widzę, że na co dzień to oni gdzie indziej, na pewno nie w kościele. I obserwuję, że jest jakaś uwaga skoncentrowana na tych słowach. Każde spotkanie zawierzam Maryi, żeby nie było tam mnie. I żeby była ona, żeby to ona prowadziła, żeby był Jezus Chrystus. I jestem zadziwiony, bo nie zdarzyło mi się, w tych sytuacjach moich spotkań z młodzieżą, że mnie wygwizdali, wyśmiali te treści, że zaczęli wychodzić. W milczeniu potrafią słuchać, gdzieś to w nich się pewnie zasiewa. Ja wierzę, że ten siewca wie, kiedy będzie to kiełkowało. Być może w tym najważniejszym momencie przejścia na tę drugą stronę, więc należy o tym pamiętać, że ona, Matka Boża, nie wypuszcza z ręki. Jeżeli w tę rękę nawet sami zawierzeniem damy swoje dzieci jej lub sami swoje ręce w jej rękę włożymy. Ona nie opuści, nawet jak będziemy się wyrywać i wierzgać.
I to jest ta dobra nadzieja, która płynie z książki Opcja Maryi, Boża odpowiedź na kryzys cywilizacji autorstwa Kerry Gress, o której Państwu opowiadaliśmy. Książka została wydana przez wydawnictwo Esprit. Jej patronem medialnym jest Radio Niepokalanów, między innymi Radio Niepokalanów. I mamy dla Państwa taki prezent. Osoba, która pierwsza zadzwoni teraz do studia w Niepokalanowie, otrzyma tę książkę od nas. Zachęcam Państwa do wykręcenia numeru 22 47 3560. Obok nas siedzi ojciec Mirosław Kopczewski, który przysłuchuje się naszej rozmowie. Przyznał się, że nie przeczytał jeszcze tej książki, ale może ojcze... Ma ojciec jakieś słowo komentarza na temat tego, co ojciec usłyszał?
Chyba zadzwonię jako ten pierwszy.
Nie musi ojciec dzwonić. Ta książka, którą ja w ręku trzymam, jest dla ojca.
No, dziękuję bardzo. Myślę, że tu dużo już zostało powiedziane na temat Matki Bożej. No, trzeba pamiętać o tym, że sam Pan Jezus mówi w objawieniu, które było bodajże w Ponta Verde do siostry Łucji, że jego pragnieniem jest, aby jego matka była bardziej znana i kochana. Ten kult bierze się nie od nas, tylko to jest wolą Bożą, żebyśmy faktycznie żyli z Maryją na co dzień, żeby ona nas kształtowała, wychowywała, żebyśmy jej zawierzali wszystkie nasze sprawy. A skąd się wziął w ogóle kult Matki Bożej w Kościele? Wziął się z poszukiwania odpowiedzi, kim jest Jezus Chrystus. I to jest pierwsze wieki, drugi, trzeci wiek, Sobór Efeski, kiedy Teotokos, Kościół stwierdził, że Matka Najświętsza jest Matką Bożą, że ona zrodziła prawdziwego Boga. I stąd się bierze cała historia, kult, piękny kult, wielu, wielu wspaniałych wydarzeń i Maria towarzyszy nam do końca, będzie z nami, dopóki świat będzie istniał.
O książce Opcja Maryi opowiadał Państwu Pan Grzegorz Kasjaniuk, dziennikarz, miłośnik Matki Bożej. Dziękuję Panie Grzegorzu bardzo serdecznie za to dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję za zaproszenie, było mi niezwykle miło. Radość mówić o Matce Bożej. Niech ta informacja, niech ta audycja gości w Państwa domach, często w powtórkach, słuchajcie w podcastach i przekazujcie innym też do posłuchania.